Dzień dobry. Bracia, siostry, chciałem się podzielić dzisiaj z wami takim słowem i zacząć to kazanie od przypomnienia pewnej Bożej prawdy, Bożej zasady, którą mamy zapisaną w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale i w 5 wersecie. I te słowa mówią, Piotr pisze tam tak, jego słowa są takie. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tą Bożą zasadę myślę, że znamy, nie jest ona znana tylko w Nowym Testamencie, ale też praktycznie przez całą Biblię widzimy tą Bożą zasadę. I choć z tą drugą częścią tej zasady jakoś nie mamy żadnych problemów, ponieważ każdy z nas, kto poznał Boga, który nawrócił się, korzysta z Jego łaski, to jednak z tą pierwszą częścią tej Bożej zasady jakoś tak nam trochę trudno się pogodzić, trudno się do niej tak przekonać. Ale z drugiej strony Pan Bóg jest sprawiedliwy, Pan Bóg jest święty i w tej swojej świętości i w sprawiedliwości swojej występuje bardzo zdecydowanie przeciwko grzechowi pychy. I pozwólcie, że na sam początek podam kilka przykładów z Biblii. Oczywiście nie jest to jakaś pełna lista, to są po prostu wybrane przykłady, które mówią o tym, że Pan Bóg bardzo zdecydowanie występuje przeciwko temu grzechowi i nie toleruje w żaden sposób tego grzechu pychy. Przykład pierwszy. Strącenie anioła ciemności do otchłani. Lucyfer był jeden z wybranych archaniołów, ale w swojej pysze uznał, że może zrównać się z Bogiem, że może wstąpić na niebiosa, zrównać się z Bogiem. I Pan Bóg nie tolerował takiego pysznego zachowania w żaden sposób i strącił go do Szeolu, do krainy umarłych. Przykład drugi. Potop. Jakiś czas po stworzeniu człowieka grzech był na ziemi już tak wielki, że Pan Bóg w pewnym momencie postanowił, żałował tego, że stworzył człowieka i postanowił unicestwić ludzi. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i w 8 wersecie, że jedyną osobą, jedną rodziną właściwie, która z tego potopu ocalała, to był Noe i jego rodzina. Przykład trzeci. Sodoma i Gomora. To były dwa miasta, których mieszkańcy w żaden sposób nie respektowali żadnych praw, żadnych zasad, prawd, ani bożych, ani ludzkich, ani moralnych, ani etycznych, nic. I Pan Bóg, widząc tą całą sytuację, widząc, co dzieje się w tych miastach, postanowił te miasta zniszczyć wraz z mieszkańcami i zesłał na nich ogień z nieba. Też jedna z rodzin się ocalała. Znamy tą historię. I ostatni przykład, o którym chciałem tutaj na początku wspomnieć, to jest przykład Jerozolimy, zdobycia tego miasta przez wojska babilońskie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie na tym przykładzie troszkę dłużej się skupili, pamiętając cały czas o tej zasadzie, od której wyszliśmy, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I wiecie, jest jedna z ksiąg w Starym Testamencie, która bardzo szczegółowo opisuje to, co działo się w czasie zdobywania Jerozolimy, w czasie oblężenia Jerozolimy przez wojska babilońskie i to wszystko, co działo się też po zdobyciu Jerozolimy przez wojska babilońskie. I ta księga nazywa się Treny. W naszych tłumaczeniach Treny, w innych Lamentacje, różne są nazwy. I dzisiaj ta księga będzie podstawą naszego rozważania. I może kilka informacji na sam początek, takich dosyć wstępnych. Treny są bardzo specyficzną księgą. Ze względu na treść i ze względu na swoją budowę. Musimy pamiętać, że treny nie są księgą historyczną, nie zawierają zapis chronologicznych wydarzeń. Jest to księga poetycka. To jest poezja hebrajska. I ponieważ jest to poezja hebrajska, charakteryzuje się pewnymi takimi cechami właśnie charakterystycznymi dla tego gatunku, dla poezji. I na przykład zwróćmy uwagę na to, że pierwsze cztery treny, lamentacje, które odpowiadają w naszych Bibliach rozdziałom, są zbudowane w ten sposób, że ich wersety rozpoczynają się od pierwszych liter hebrajskiego alfabetu. I tą cechę widzimy też w niektórych psalmach, prawda? Także możemy w niektórych też tłumaczeniach widzimy takie literki hebrajskie. na początku każdego wersetu, to nam mówi o tym, że jest to poezja. Że musimy pamiętać o tym, że to jest poezja, a nie taki suchy, historyczny tekst. Trenów, tych rozdziałów, tych lamentacji. One mają taki układ, jakby tworzyły klamrę. Pierwsze dwa rozdziały tworzą tą klamrę otwierającą, a dwa ostatnie, czwarty i piąty, tworzą tą klamrę zamykającą. I to jest też charakterystyczne dla poezji hebrajskiej. I co to ma na celu? Otóż ta klamra, te rozdziały zewnętrzne, nazwijmy to, wskazują na część środkową. W tym wypadku na rozdział trzeci, jako na ten rozdział, w którym jest, którym autor zawarł główne przesłanie tej księgi. Czyli rozdział trzeci jest tym głównym, w którym jest główne przesłanie całej tej księgi. I gdybyśmy mogli to jakoś troszeczkę bardziej plastycznie opisać, to te rozdziały zewnętrzne, czyli pierwszy, drugi, czwarty i piąty, są namalowane w takich ciemnych barwach. Natomiast ten rozdział trzeci, środkowy, który niesie główne przesłanie tej księgi, jest już namalowany w takich barwach jasnych. Po co to mówię? Po co ten cały tutaj wykład o ułożeniu tych wszystkich rozdziałów? Otóż gdybyśmy traktowali księgę trenów właśnie jako księgę taką chronologiczną, gdzie jest zapis historyczny, jakie wydarzenia miały miejsce w Jerozolimie, gdybyśmy tak traktowali tą księgę, moglibyśmy dojść do niewłaściwych wniosków, to nie moglibyśmy nie do końca odczytać przesłanie tej księgi. Dlatego jeśli będziemy czytali sobie w domach tą księgę jako całość, zwróćmy na to uwagę, że to jest poezja i że główne przesłanie tej księgi nie jest tak, jak jest ułożone, rozdziały są ułożone, ale że ten trzeci rozdział jest tym rozdziałem głównym. Co więcej z takich informacji wstępnych? Zawsze mówimy, jeśli omawiamy jakąś księgę, to mówimy, kto napisał na przykład. No tutaj nie wiemy, kto napisał. Autor się nie przedstawia, nie ma żadnej wzmianki na ten temat, kto jest autorem. Tradycja żydowska mówi, że autorem tej księgi był Jeremiasz. Ale nie mamy tej pewności. Prorocka księga Jeremiasza przedstawia go jako autora. Tutaj akurat takiego przedstawienia nie mamy, więc w 100% nie możemy powiedzieć, że był to Jeremiasz. Ale co możemy powiedzieć na pewno, to, że ta księga powstała po 587 roku przed Panem Jezusem, ponieważ opisuje właśnie wydarzenia, które miały miejsce w tym roku. Zdobycie Jerozolimy, oblężenie, zdobycie Jerozolimy i sytuacja, która była później. I ta rzeczywistość, którą opisuje ta księga, którą doświadczają pozostali przy życiu mieszkańcy Jerozolimy, jest, jakby to powiedzieć, tragiczna. Tragiczna. Ta rzeczywistość jest tragiczna. Wiecie, bo Babilończycy prowadzili oblężenie Jerozolimy przez 18 miesięcy. 18 miesięcy zdobywali to miasto i możemy sobie tylko wyobrazić, co ci mieszkańcy przez te 18 miesięcy przechodzili. Nie było żadnego wsparcia z zewnątrz, prawda? Bo byli otoczeni przez wojska. Nie mieli żadnego wsparcia, nie mieli żadnych posiłków. Sytuacja sanitarna w mieście przez 18 miesięcy, możemy sobie tylko wyobrazić, że było tragicznie. Zobaczcie, oni nie mogli nawet grzebać swoich zmarłych, ponieważ zgodnie z ich kulturą, tradycją, grzebali zmarłych poza miastem. Nie mogli grzebać zmarłych w mieście. A tutaj nie mogli tego zrobić, bo na zewnątrz byli wrogowie. W końcu to miasto zostaje zdobyte, część ludzi niestety ginie, część jest wzięta do niewoli, a ci, którzy pozostali jakimś cudem przy życiu w mieście, są zostawieni sami sobie na taką, wiecie, powolną śmierć. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty teraz z Trenów. Pierwszy z pierwszego rozdziału, z tej pierwszej części, nazwijmy to, i drugi z czwartego rozdziału, z tej klamry zamykającej. Czyli tak, od pierwszego rozdziału wersety od pierwszego do trzeciego na razie, a potem przejdziemy do czwartego. Ach, jakże samotne siedzi to miasto niegdyś tak ludne. Stało się jak wdowa, ono tak kiedyś ważne między narodami. Dawna księżniczka wśród prowincji, teraz pracuje pod przymusem. Gorzko płacze po nocach policzki mokre od łez. Nie pociesza jej żaden z jej dawnych kochanków. Wszyscy przyjaciele zawiedli, stali się jej wrogami. Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i do strasznej niewoli. Osiadł wśród narodów, nie znalazł wytchnienia. Liczni prześladowcy dopadli go w wąskich przejściach. I to był ten werset, to był ten rozdział pierwszy i z czwartego rozdziału wersety czwarty i piąty. Język spragnionego niemowlęcia przysechł do podniebienia. Dzieci prosiły o chleb, lecz nikt ich nim nie obdzielił. Wykarmieni na przysmakach stoją w strachu na ulicach. Wychowani w purpurze przywarli do kup śmieci. I jak widzimy, autor maluje tutaj bardzo tragiczny obraz. Miasto kiedyś było pełne życia, pełne mieszkańców. Miasto się rozwijało, miasto się rozrastało. A teraz jest wyludnione, jest osamotnione, jest spustoszone. Kiedyś to miasto było, jak czytamy tutaj w tym pierwszym rozdziale, jak księżniczka. Piękna księżniczka otoczona gronem adoratorów. A teraz porównane jest do samotnej wdowy, która gdzieś jest w osamotnieniu. I rzeczywiście tak było. Ci wszyscy, którzy byli w jakiś sposób w przymierzach z Judą, z Jerozolimą, opuścili ją. W czasie, gdy przyszły trudne czasy, w czasie, gdy przyszło oblężenie, nikt, który był z nią w przymierzu, nie przyszedł z pomocą. Została pozostawiona sama sobie. Kiedyś to miasto było dumne ze swoich murów, ze swoich baszt, bram. W tych bramach siedzieli możni tego miasta, rozsądzali różne sprawy. A teraz te mury są rozwalone, teraz te mury są rozbite, baszty rozbite, bramy spalone. A ci możni, to teraz, jak czytaliśmy tutaj w tej drugiej części, gdzieś po śmietnikach szukają jedzenia. Bo głód w mieście po 18 miesiącach oblężenia był okrutny. Jak czytaliśmy, matki nie miały co dać do jedzenia swoim dzieciom. Jeśli ktokolwiek miał coś cennego, to oddawał to za grosze, oddawał to za jakieś ochłapy jedzenia po to, żeby przeżyć. I wiecie, nawet w tej księdze jest napisane, że dochodziło do aktów kanibalizmu w tamtej sytuacji. Czyli sytuacja była naprawdę tragiczna i okropna. I ponieważ był głód, ponieważ panował głód, organizmy oczywiście, ciała były osłabione, wobec tego od razu panowały też choroby w mieście. Choroby i zarazy. Werset 20 z pierwszego rozdziału mówi o tym, na zewnątrz osieraca miecz, czyli na zewnątrz są te wojska babilońskie, a w domu zaraza. Na zewnątrz wojska, w domu zaraza, w domu w środku miasta choroba. Wobec tego, jak tu przetrwać? Wiecie, gdy miasto upadło, Babilończycy urządzili rzeź na ulicach. Nie oszczędzili ani starszych, ani kobiet, ani dzieci. Oczywiście spustoszona została świątynia ze wszystkich skarbów, ze wszystkich cennych rzeczy. Świątynia została zbezczeszczona również. Siłą rzeczy wszystkie ofiary ustały, święta ustały, po prostu nic nie działo się takiego w świątyni. I tak jak powiedzieliśmy, ta sytuacja pozostałych przy życiu ludzi była naprawdę fatalna. I nasuwa się tutaj takie pytanie wobec tego, gdzie był Pan Bóg? Gdzie był Pan Bóg? Czy Pan Bóg nie widział tego, co dzieje się z Jego ludem? Czy nie widział tego całego oblężenia? Czy nie widział tego, że Jego lud jest zabijany, że cierpi tak bardzo? I odpowiedź znajdziemy również w Księdze Trenów. W drugim rozdziale, pozwólcie, że przeczytamy wersety od pierwszego do trzeciego. Drugi rozdział. Ach, okrył Pan w swoim gniewie ciemną chmurą córkę Syjonu. Zrzucił z nieba na ziemię wspaniałość Izraela. Nie pamiętał w swoim gniewie o podnóżku swoich stóp. Pan pochłonął siedziby Jakuba, żadnej nie pożałował. W swej porywczości zburzył warownię córki judzkiej, zrzucił na ziemię, sponiewierał królestwo i jego książąt. W przystępie gniewu utrącił potęgę Izraela, cofnął swoją prawicę, dał wolną drogę wrogowi, zapłonął w Jakubie jak płomień, który pożera wokoło. I autor Trenów bardzo wyraźnie w tym i w innych miejscach pokazuje, że to Bóg stał za zniszczeniem Jerozolimy. że to Bóg wystąpił przeciwko swojemu ludowi, posłużył się tutaj wojskami babilońskimi, ale wszystko, co się wydarzyło, to była konsekwencja grzechu Judy, konsekwencja grzechu Jerozolimy. Może kilka cytatów, które nam to potwierdzą. Rozdział pierwszy, piąty werset. Pan pognębił Syjon za liczne przestępstwa. Ósmy werset. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, dlatego jest pośmiewiskiem. Piąty rozdział i szesnasty werset. Spadła nam z głowy korona. Biada nam, zgrzeszyliśmy. Biada nam, to myśmy zgrzeszyli, to my zgrzeszyliśmy. I to, co spotkało Judę, te tragiczne wydarzenia, całą Jerozolimę, mieszkańców Jerozolimy i całą Judę, to była konsekwencja ich grzechu. Oni odwrócili się od Boga. Oni zwrócili się do innych narodów, do ich bóstw. Oni przejęli praktyki religijne tych obcych narodów. Mimo, że Pan Bóg wielokrotnie posyłał do nich swoich proroków i wielokrotnie mówił im o tym, żeby powrócili do Niego. Pan Bóg ich wzywał do tego, żeby przylgnęli do Niego, żeby powrócili do Niego, ale oni w swojej pysze nie słuchali tego głosu. Oni w swojej pysze byli zamknięci na głos proroczy, na głos wołania Boga. Oni zatkali swoje uszy i powiedzieli, nie, my pójdziemy swoją drogą. I Pan Bóg bardzo kategorycznie wypowiedział się przeciwko temu grzechowi. Jeszcze jeden fragment z tej części zakończącej. 4:6. Wina córki mojego ludu wybujała nad grzech Sodomy, zniszczonej w tak krótkiej chwili, że nikt nie zdążył nawet drgnąć. W Bożych oczach wina Judy była większa niż grzech Sodomy i Gomory. Powiedzieliśmy sobie o tym na początku, że Sodoma i Gomora ze względu na grzech panujący w tym mieście została zniszczona przez Boga. Tutaj widzimy, że grzech Judy był nawet większy niż grzech Sodomy i Gomory. I stąd takie ostre wystąpienie Boga przeciwko temu grzechowi. Pan Bóg jest sprawiedliwy, Pan Bóg jest święty, ale ta sprawiedliwość i świętość nie pozwalają mu tolerować tego grzechu pychy. I wiecie, gdyby ta księga trenów składała się tylko z tych czterech skrajnych rozdziałów, to chyba byłaby to najsmutniejsza księga w Biblii. Ale tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, jej budowa nie jest przypadkowa. Te cztery skrajne rozdziały wskazują na ten środkowy, na ten trzeci, jako ten, który niesie nadzieję, jako ten, który niesie przesłanie, główne przesłanie całej tej księgi. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali z tego trzeciego rozdziału kilka wersetów. Trzeci rozdział i wersety od 21 do 26. Autor pisze tutaj tak, pisze tutaj o sobie, o swoich przeżyciach. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, który Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. I tak jak powiedzieliśmy do tej pory, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, autor tej trenów opisuje tragiczne wydarzenia. Ale podaje też przyczynę, dlaczego to wszystko się miało miejsce, dlaczego te wydarzenia miały miejsce, że jest to konsekwencja ich grzechu, ich win. Ale zwróćmy uwagę, że to już jest wyznanie winy. Autor tej księgi mówi, to myśmy zgrzeszyli. To po naszej stronie jest wina. To wszystko, co nas spotkało, jest konsekwencją naszego grzechu. A to, bracia i siostry, już jest pokora. Nikt, kto przychodzi do Boga z wyznaniem swoich win, nie przychodzi w pysze, ale przychodzi właśnie w uniżeniu i w pokorze. A gdzie jest pokora? Tam zgodnie z tą zasadą, o której mówiliśmy na samym początku, gdzie jest pokora, tam też jest Boża łaska. I o tej łasce właśnie tutaj przed chwilą czytaliśmy z tego trzeciego rozdziału. I autor trenów nie ma nadziei w tym, że no, za jakiś czas wszystko wróci do normy, że no, odbudujemy miasto, odbudujemy mury, postawimy na nowo świątynię, jakoś to wszystko będzie. Nie w tym jest jego nadzieja. Jego nadzieja jest w łasce Pana. Jego nadzieja jest w tym, że niewyczerpane są łaski Pana, że jego miłosierdzie nie ma końca. Jego nadzieja jest w tym, że wielka jest jego wierność, Boża wierność, że Pan jest jego działem i w nim właśnie będzie miał nadzieję. Bracia i siostry, dzisiaj na nabożeństwie bardzo wiele mówimy o łasce. Bardzo wiele mówimy o Bożym miłosierdziu. I to, ta łaska i to miłosierdzie mają taką cechę. Są niewyczerpane. Są niewyczerpane, nie mają końca, nigdy się nie skończą dla nas. Bóg to mówi nam wielokrotnie w swoim słowie. I wiecie, nie będzie, nigdy nie będzie takiej sytuacji, to na podstawie Bożego Słowa możemy z pewnością powiedzieć, że człowiek, który przyjdzie do Boga z wyznaniem grzechu, usłyszy: nie odpuszczę ci, nie okażę ci swojego miłosierdzia, twój grzech jest zbyt wielki. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli człowiek przychodzi do niego, do Boga w uniżeniu i w pokorze, zawsze spotka się z Bożą łaską, z Bożym miłosierdziem, z Bożą wiernością. Pamiętamy tą przypowieść, podobieństwo Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. Mamy ją zapisaną w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Obaj przyszli do świątyni, i faryzeusz, i celnik, przyszli się modlić. Faryzeusz stanął gdzieś z przodu i zaczął przed Bogiem wychwalać swoje dokonania religijne. Poszczę tyle i tyle, modlę się tyle i tyle, składam ofiary w takiej i w takiej ilości. A celnik stanął gdzieś sobie z tyłu i nie miał nawet odwagi, śmiałości podnieść głowę do Boga, tylko mówił: Boże, przebacz mi, bo zgrzeszyłem. Przebacz mi, bo zgrzeszyłem. I Pan Jezus kończy tą przypowieść pytaniem do słuchających. Kto według was wyjdzie z tej świątyni usprawiedliwiony? I odpowiedź jest oczywiście jedna. Ten celnik. Bo w jego sercu była pokora. Bo w jego sercu było uniżenie. Bo w jego sercu była skrucha. Boża łaska, tak jak mówię, jest niewyczerpana. Wiecie, gdy myślałem o tym, to pomyślałem sobie coś takiego, że nie ma na ziemi żadnych zasobów, które zna człowiek, które są niewyczerpane. Bardzo byśmy chcieli mieć niewyczerpane zasoby, na przykład, nie wiem, złota, ropy, gazu. Fajnie by było, gdybyśmy po prostu mogli się rozwijać, nie byłoby problemów. Fajnie było, gdybyśmy mieli niewyczerpane zasoby czystego powietrza albo czystej wody na ziemi. Ale wszystko, czym człowiek jest otoczony, wszystko, co jest, czym człowiek ma do czynienia tutaj na ziemi, jest, kiedyś się skończy. Naukowcy mówią nam, że zasoby, nie wiem, pokłady węgla czy pokłady ropy zakończą się za 10 lat, za 100 lat w jakimś tam miejscu, za set lat. Naukowcy są w stanie nawet to policzyć. Naukowcy nawet nam mówią, że słońce, energia słoneczna kiedyś się wyczerpie. I kiedyś będzie taka sytuacja, mówiąc kolokwialnie, że słońce przestanie świecić. Bo wszystko, czym jesteśmy otoczeni, bracia i siostry, tutaj na ziemi będąc, kiedyś się skończy, wyczerpie. Ale Pan Bóg daje człowiekowi jedną rzecz, która jest niewyczerpana, która nie ma końca, która się odnawia każdego dnia. Jest zawsze świeża, zawsze nowa. To jest Jego łaska. To jest Jego łaska dla człowieka. I chciałbym, żebyśmy jeszcze dalej czytali ten trzeci rozdział, który ma to główne przesłanie, zawiera to główne przesłanie. Jeszcze jeden fragment. Tym razem wersety 31-33. I tutaj autor Trenów pisze tak. Gdyż Pan nie odrzuca na wieki. Owszem, jeśli zasmuca, to też się lituje według obfitości swej łaski. Bo nie zależy mu na tym, aby gnębić i zsyłać na ludzi cierpienia. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o tym, co jest w Bożym sercu. W Bożym sercu dla człowieka jest niewyczerpana łaska, miłosierdzie, litość. Natomiast ten fragment nam mówi o tym, czego w Bożym sercu nie ma. W Bożym sercu nie ma odrzucenia. W Bożym sercu nie ma gniewu na wieki. W Bożym sercu nie ma takiej chęci do gnębienia człowieka. W Bożym sercu nie ma chęci do tego, żeby zsyłać na ludzi cierpienia. Niestety wiele osób ma taki obraz Boga, jako kogoś, kto tylko czeka, aż popełnimy błąd, żeby zesłać na nas jakieś cierpienie, czy pognębić nas w jakikolwiek sposób. Ale tego nie ma w Bożym sercu. W Bożym sercu jest łaska, miłosierdzie i litość. Artur Trenów rzeczywiście przyznaje tutaj, że czasami Pan Bóg karci. Czasami Pan Bóg karci i to karcenie może boleć, to karcenie zasmuca. Ale zaraz za tym karceniem idzie litość Boża. Idzie obfitość Jego łaski. Zawsze wszystko kończy się łaską. Zawsze wszystko kończy się Bożą litością. I tak jak na początku wymieniliśmy sobie kilka takich przykładów, gdy Pan Bóg w bardzo zdecydowany sposób wystąpił przeciwko grzechowi pychy, to chciałbym też, żebyśmy teraz dla równowagi podali sobie kilka przykładów tego, gdy Pan Bóg okazał łaskę tym, którzy byli pokorni. Pierwszy z tych przykładów to wydarzenie opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 32 i 34. To jest ta cała historia, przez te trzy rozdziały ciągnie się cała historia, gdy Izraelici zrobili sobie złotego cielca pod górą, na której Mojżesz się spotkał z Panem. Gdy Pan Bóg zobaczył to, że Izraelici zrobili sobie właśnie tego złotego cielca i zaczęli oddawać Mu chwałę, to w swoim gniewie, w swoim sprawiedliwym gniewie chciał po prostu ich unicestwić. Ale Mojżesz wstawił się za nimi. Mojżesz pokutował w imieniu całego ludu. Mojżesz w końcu przyznał, to moja wina. Ja chcę tą wziąć całą winę na siebie po to, żebyś tylko i wyłącznie okazał im swoją łaskę. I Pan Bóg zobaczył to, co jest w sercu Mojżesza. Pan Bóg zobaczył to jego uniżenie, jego pokorę i odpuścił swojemu ludowi. Innym takim wydarzeniem jest historia Niniwy. Wiemy, że Pan Bóg posłał Jonasza, proroka Jonasza do tego miasta, Niniwa. Miasto, które kompletnie nie znało Boga. To było miasto asyryjskie, wobec tego w żaden sposób nie znało Boga Jahwe, Boga Izraelitów, nie kierowało się jego prawami. Ale miasto, w którym mieszkało 120 tysięcy ludzi, jak podaje Księga Jonasza. Ludzi, mieszkańców, których Pan Bóg kochał. I Pan Bóg posłał Jonasza z takim poselstwem do mieszkańców Niniwy, z wezwaniem do pokuty, do uniżenia, do pokory. I gdy Jonasz po pewnych perypetiach, nie będziemy teraz wnikali, dotarł do Niniwy i przekazał to poselstwo, to mieszkańcy tego miasta rzeczywiście uniżyli się przed Bogiem. Pokutowali, ogłosili post i zmienili swoje postępowanie. I Pan Bóg okazał im wtedy swoją łaskę. Zamiast zniszczenia była łaska, była obfitość Jego miłosierdzia. I wiecie, później Jonasz sprzeczał się z Bogiem, dyskutował z Bogiem, miał bardzo wiele do powiedzenia, ale powiedział pewne bardzo fajne słowa. Mamy je zapisane w 4 rozdziale, w 2 wersecie Księgi Jonasza. Jonasz mówi tak, chciałem uciec i teraz, bo wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. To jest sedno serca naszego Boga. Łaska, miłosierdzie, powściągliwość w gniewie, hojność w łasce i okazywanie litości w nieszczęściu. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg, bracia i siostry. I naprawdę możemy zobaczyć na wielu przykładach, że Jego łaska i Jego miłosierdzie są dla człowieka niewyczerpane. Niewyczerpane. Bo najważniejszym wydarzeniem, przez które możemy widzieć tą Bożą łaskę i miłosierdzie, jest krzyż. To jest krzyż. Jest śmierć naszego Pana na krzyżu za nas, za każdego z nas. W tym wydarzeniu najpełniej, najdobitniej jest pokazana Boża łaska dla człowieka i każdy z nas z tej łaski skorzystał. Mamy przystęp do Boga, nic nie stoi między nami a Bogiem. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego rodziną, mamy życie wieczne. To wszystko ze względu na łaskę Pana Boga pokazaną na krzyżu. Nie przez nasze jakiekolwiek nasze zasługi czy dokonania, tylko i wyłącznie Boża łaska. I wiecie, Jerozolima również doświadczyła Bożej łaski. Jerozolima, ta cała historia, którą dzisiaj omawiamy, mieszkańcy Jerozolimy po pewnym czasie również doświadczyli Bożej łaski. Pan Bóg tak sprawił, że zmieniła się sytuacja polityczna i ci, którzy zostali przesiedleni do Babilonii, mogli powrócić do Jerozolimy, do Judy. Odbudowywali z czasem całe miasto, mury, świątynie. W czasie odbudowy świątyni odnaleziono zwój prawa, które uroczyście przeczytano całemu ludowi. Zaczęto składać ofiary, zaczęto normalnie świętować zgodnie z całą liturgią hebrajską, z tym kalendarzem hebrajskim. I z tej resztki, która wróciła z niewoli babilońskiej, z tej resztki Pan Bóg po kilkuset latach wywiódł swojego Syna. Wywiódł swojego Syna, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu my możemy mieć życie wieczne. Bo Pan Bóg, wiecie, nie ma takiej sytuacji, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, że jeśli przyjdzie człowiek do Niego w uniżeniu i w pokorze, zostanie odrzucony. Wręcz przeciwnie, zostanie przygarnięty. Zostanie okazana mu łaska, miłosierdzie. Tak jak została okazana łaska wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. I wiecie, Księga Trenów tak jakby w soczewce skupia tę prawdę, o której dzisiaj mówimy. Tę prawdę, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dopuścił do upadku Jerozolimy, tego miasta, jako konsekwencja ich grzechu, pychy, ale też Pan Bóg ich podniósł. Pan Bóg też sprawił, że po pewnym czasie to miasto zostało odbudowane. I zwróćmy uwagę, jak wiele tutaj zależy od postawy człowieka, od tego, co jest w jego sercu. Jeśli w naszym sercu jest pycha, jeśli w naszym sercu jest bunt, wtedy Bożą odpowiedzią jest sprzeciw. Natomiast jeśli w naszym sercu jest uniżenie, jest pokora, wtedy Bożą odpowiedzią jest łaska i miłosierdzie. I myślę, że każdy z nas wie, jak działa magnes. Taki magnes, który przyciąga metal. Tak? Jedną częścią przyciąga metal, drugą odwrotną, drugim biegunem ten sam metal odpycha. I myślę, że moglibyśmy porównać serce człowieka właśnie do magnesu. Jeśli w tym sercu jest uniżenie i pokora, wtedy Boża łaska jest przyciągana do takiego serca. Natomiast jeśli w sercu człowieka jest bunt, jest pycha, wtedy ta sama łaska jest jakby odpychana. Pan Bóg jest święty. Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg jest wyniosły, ale jest też blisko tych, którzy są uniżeni, którzy przychodzą do Niego w pokorze, którzy upadli, zgrzeszyli, ale przyszli do Niego w pokorze. I wiecie, Księga Izajasza bardzo wyraźnie o tym mówi. Jaki jest Bóg? Księga Izajasza, rozdział 57. Przez proroka mówi sam Bóg. Tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Tutaj Pan Bóg się przedstawia i mówi teraz tak. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Pan Bóg jest święty. Pan Bóg jest wyniosły, wysoki, wielki, wszechmogący, ale jest również blisko tego, który jest gdzieś tam na dole, który upadł, który jest gdzieś właśnie w jakimś dole, ale w jego sercu jest pokora i jest uniżenie. I Pan Bóg mówi, że On takie osoby chce właśnie podnosić. On takie osoby chce wzmacniać, chce ożywiać ducha pokornych, chce pokrzepiać serca skruszonych. I po raz kolejny Pan Bóg mówi, nie jestem Bogiem, który się gniewa na wieki, który po prostu w tym czuje satysfakcję. Nie wiem, jakbyśmy mogli to jeszcze określić, ale to nie jest w Bożym sercu. W Bożym sercu jest łaska, nieskończone miłosierdzie, nieskończona litość dla człowieka, który jest pokorny. I wiecie, przykład takiej właśnie postawy, postawy uniżenia i pokory przed Bogiem możemy zobaczyć także w tych trenach. Autor, gdybyśmy dali, już pod koniec tego trzeciego rozdziału, autor modli się w ten sposób, że wzywa Boga do a może przeczytam właściwie. Wersety 55 do 57. Wzywałem Twego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu, nie zatykaj ucha na moje wołanie o pomoc. Zbliżyłeś się do mnie w dniu, w którym Cię wzywałem i powiedziałeś, nie bój się. Nie bój się. To jest modlitwa pokornego i uniżonego serca, bracia i siostry. Ten autor przeszedł przez straszne rzeczy. Autor trenów przeszedł, będąc mieszkańcem Jerozolimy, w straszne rzeczy. Ale na końcu on mówi, wzywałem Cię, a Ty mi odpowiedziałeś. Byłem w dole, ale Ty powiedziałeś do mnie, nie bój się. Dzisiaj Staszek mówił na samym początku o łasce i o pokoju. Czym właśnie nie jest pokój? Gdy Bóg przychodzi do nas i mówi, nie bój się. Nie bój się, mam pokój dla Ciebie. Chcę obdarzyć Cię swoim pokojem i swoją łaską. I bracia i siostry, być może ktoś z nas znajduje się w podobnej sytuacji jak autor trenów, jak jakikolwiek z mieszkańców Jerozolimy, gdzie sytuacja w Twoim życiu jest, wydaje Ci się, beznadziejna, tragiczna, tak jakby nawet Pan Bóg odwrócił swoją twarz od Ciebie. To na podstawie Bożego Słowa, tego co czytamy i w trenach, i w całej Biblii, mogę powiedzieć i zapewnić Cię, Pan Bóg ma dla Ciebie swoją łaskę, swoje miłosierdzie i chce obdarzyć Cię swoim pokojem. On o tym mówi śmiało, w oczywisty sposób, otwarcie. To jest w moim sercu dla Ciebie. Ale mówi też bardzo szczerze i bardzo otwarcie o właściwej postawie naszego serca przed Nim. O postawie pokory i uniżenia. Jeśli taka postawa będzie w naszym sercu, to możemy być pewni, że spotkamy się nie z Bożym odrzuceniem, gniewem, ale z Bożą łaską, miłosierdziem i litością. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg pokornym łaskę daje. Amen. Chcielibyśmy powstać, będziemy się modlić, będziemy dziękować Bogu za to, jaki jest i co jest w Jego sercu dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który okazuje nam swoją nieskończoną, wielką łaskę, miłosierdzie i litość, Panie. Dziękujemy Ci za to, że takim Bogiem jesteś, że jesteś Bogiem, który wychodzi do nas, chce się uniżyć do nas i który okazuje nam tak wiele serca i tak wiele cierpliwości i tak wiele miłości. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś święty, wzniosły, ale też jesteś blisko tych, którzy są skruszeni przed Tobą, w których sercach jest pokora i uniżenie, Boże. Panie, modlimy się o to, byś nas uczył tego, jak być pokornym przed Tobą, Panie. Byś wskazywał nam, co jest w naszych sercach, Panie, co Tobie się podoba, albo co Tobie się nie podoba, Panie. By nasze serca były czyste przed Tobą, Panie, uniżone i w pokorze. Byśmy mogli, Panie, doświadczać Twojej miłości, łaski i litości, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nad pokornymi się litujesz. Chcemy Ci za to dziękować, Panie, i chcemy pamiętać o tej prawdzie, Boże, przez całe nasze życie, Panie. Boże, prosimy, byś przypominał nam o tym, co od nas wymagasz, Panie, jakiej postawy serca od nas wymagasz. Bo Ty chcesz nam okazywać swoją łaskę, ale też wzywasz nas, Panie, do uniżenia i do pokory przed Tobą, świętym, wspaniałym, wiekuistym Bogiem. Bądź wywyższony, Panie, i dziękujemy Ci, Panie, za Twoją gotowość do okazywania nam swojej łaski nieskończonej. Amen.